Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek zaapelował o globalne i natychmiastowe zawieszenie broni. Wyraził także niepokój wzrostem napięć zbrojnych w regionie Kaukazu. Papieski jałmużnik konsekrował we Lwowie kościół świętego Jana Pawła II. Jest to wotum dziękczynne za pontyfikat papieża Polaka. Nie milknie głos chrześcijańskiego świata w obliczu decyzji prezydenta Turcji o przekształceniu bazyliki Hagia Sofia w meczet. 19 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek kolejny raz zdecydowanie zaapelował o globalne i natychmiastowe zawieszenie broni po tym, by w czasie niekończącej się pandemii móc nieść konieczną pomoc również w krajach objętych różnymi konfliktami. Ojciec Święty mówił o tym po modlitwie Anioł Pański.
W tym okresie, kiedy pandemia wciąż nie ma się ku końcowi, pragnę wyrazić moją bliskość tym, którzy zmagają się z chorobą i jej gospodarczymi i społecznymi następstwami. Moje myśli kieruję przede wszystkim ku tym narodom, których cierpienia są pogłębione przez sytuacje konfliktowe. Idąc za niedawną rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponawiam apel o globalne i natychmiastowe zawieszenie broni, które umożliwiałoby pokój i niezbędne bezpieczeństwo potrzebne dla dostarczenia koniecznej pomocy humanitarnej.
Papież nawiązał też do sytuacji w regionie Kaukazu. Wyznał, że z niepokojem śledzi wznowienie w ostatnich dniach napięć zbrojnych między Armenią a Azerbejdżanem.
Zapewniając o modlitwie za rodziny tych, którzy stracili życie w czasie walk, wyrażam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wspólnoty międzynarodowej oraz dialogowi i dobrej woli wszystkich stron możemy osiągnąć trwałe, pokojowe rozwiązanie, które przyniesie dobro tym ukochanym narodom.
W ostatnich dniach Armenia i Azerbejdżan toczą największą od 4 lat bitwę graniczną. Tym razem nie chodzi o sporny Górski Karabach, ale o północną część pogranicza. Mówi się o ponad 100 zabitych żołnierzach po stronie Armenii. Tych liczb nie potwierdza jednak żadne niezależne źródło. O cierpliwości Boga otwierającej nasze serca na nadzieję mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański. Komentując przypowieść o pszenicy i konkolu, papież zauważył, że nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten, kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i historii.
W tej przypowieści można odczytać pewną wizję historii. Obok Boga, gospodarza, który zawsze i wyłącznie rozsiewa dobre ziarno, jest przeciwnik, który rozrzuca chwast, by utrudnić wzrost ziarna. Gospodarz działa otwarcie w świetle słońca, natomiast nieprzyjaciel wykorzystuje ciemności nocy i działa z zazdrości. Nieprzyjaciel ma imię, to diabeł, będący w najwyższym stopniu przeciwnikiem Boga. Jego zamiarem jest utrudnienie dzieła zbawienia, sprawienie, aby Królestwo Boże było zakłócone przez nieuczciwych robotników, siewców skandali. Istotnie dobre nasienie i konkol nie przedstawiają abstrakcyjnego dobra i zła, ale nas ludzi, którzy możemy iść za Bogiem lub za diabłem.
Papież podkreślił, że zło musi być odrzucone, ale ludzie niegodziwi to osoby, którym trzeba okazać cierpliwość. Nie chodzi o obłudną tolerancję, która ukrywa dwuznaczności, ale o sprawiedliwość łagodzoną przez miłosierdzie.
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia dwa sposoby działania i obecności w dziejach. Sługom zależy, aby na polu nie było chwastów, gospodarzowi na dobrej pszenicy. Pan zachęca nas, abyśmy przyjęli Jego spojrzenie, to, które koncentruje się na dobrej pszenicy, które potrafi ją strzec także pośród chwastów. Nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten, kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i historii, pielęgnując je aż po dojrzewanie. A wtedy to Bóg i tylko On będzie nagradzał dobrych, a karał złych.
Nie milknie głos chrześcijańskiego świata w obliczu decyzji prezydenta Turcji o przekształceniu Bazyliki Hagia Sofia w meczet. Tą sprawą zajmował się m.in. Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W wydanym oświadczeniu apeluje on do wspólnoty międzynarodowej o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy, by zachowany został specjalny status kościoła Hagia Sofia.
Rosyjscy biskupi prawosławni podkreślają, że decyzja ta obraża uczucia religijne milionów chrześcijan na całym świecie i może doprowadzić do naruszenia międzyreligijnej równowagi i wzajemnego porozumienia między chrześcijanami i muzułmanami. Akt ten jest tym bardziej bolesny, że dochodzi do niego w sytuacji, kiedy chrześcijaństwo jest prześladowane w wielu regionach świata, a na Bliskim Wschodzie trwa eksodus uczniów Chrystusa. Ważny głos w sprawie Bazyliki Hagia Sofia zabrał też we Włoszech ksiądz profesor Ettore Malnati. Jego zdaniem decyzja prezydenta Turcji jest sygnałem dla Zachodu i państw islamskich, których panuje integralizm polityczny. Erdogan zrywa bowiem z dziedzictwem Mustafy Ataturka, twórcy świeckiego państwa, i nawiązuje do tradycji sułtana Mehmeda II, którego ideologicznym celem było upokorzenie i unicestwienie chrześcijańskiego świata i kultury. Ksiądz profesor Malnati przypomina w tym kontekście odważną postawę ówczesnego papieża Piusa II, który pisał do sułtana, prosząc go o poszanowanie prawosławnych chrześcijan, którzy zamieszkiwali podbijane przez niego terytoria Serbii, Peloponezu i Bośni.
Dzisiejsza niedziela jest w Brazylii dniem dobroczynności. Jest to zachęta nie tylko do zintensyfikowania działalności charytatywnej Kościoła, ale i wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy w trudnym czasie pandemii wspierają tak mocno nią doświadczonych Brazylijczyków. Jak mówi pracujący w tym kraju ksiądz Zdzisław Malczewski, szczególne słowa podziękowania płyną także do Polaków.
W związku z przeżywaniem Dnia Dobroczynności chciałbym wyrazić podziękowanie i uznanie dla polskiego rządu, który w czasie pojawienia się w Brazylii pandemii poprzez parafię, gdzie posługują polscy księża i organizacje polonijne, przeznaczył odpowiednią sumę pieniędzy na zakup maseczek i innych materiałów higienicznych, aby dostarczać do szpitali czy też biedniejszych środowisk. Akcja polskiego rządu pobudziła równocześnie nasze wspólnoty polonijne, które wyrażając wrażliwość i ducha dobroczynnego, dołożyły odpowiednie sumy pieniędzy, aby zakupić więcej środków ochronnych. Brazylijczycy dowiadujący się, że szpitale, domy starców, ubogie grupy społeczne otrzymały pomoc z Polski, wyrażali wzruszenie i serdeczną wdzięczność za ten gest solidarności zaprzyjaźnionego narodu polskiego.
W Paryżu powstał Instytut Studiów nad Chrześcijanami Bliskiego Wschodu. W najbliższym roku akademickim proponuje 4 wykłady: geopolityka wschodnich chrześcijan, myśl chrześcijańska w Libanie, patrologia orientalna oraz islam i chrześcijaństwo. Za rok wykładów ma być 2 razy więcej.
Instytut został założony przez L'Œuvre d'Orient, jedną z najstarszych katolickich instytucji, która wspiera chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ta nowa inicjatywa to również swoista forma wsparcia dla chrześcijaństwa w tym regionie. Dzięki niej studenci i uczeni na Zachodzie lepiej będą mogli się zapoznać z dziedzictwem i dzisiejszą sytuacją bliskowschodnich chrześcijan. Chrześcijaństwo w tym regionie to nie tylko ikony czy kadzidło, zauważa założyciel Instytutu profesor Antoine Fleifel. Podkreśla on, że instytucja ta będzie miała charakter multidyscyplinarny, obejmujący nauki społeczne, socjologię, historię, literaturę i teologię. Choć zajęcia będą się odbywać w Paryżu, dzięki doświadczeniu wyniesionemu z pandemii, będzie w nich można uczestniczyć również za pośrednictwem internetu.
Edukacja jest podstawowym narzędziem integracji i emancypacji osób przesiedlonych do obcego kraju. Dlatego dostęp do niej jest równie ważny tak dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych. W związku z tym zespół Caritas Grecja rozpoczął działania edukacyjne na wyspie Lesbos.
Zgodnie z wytycznymi rządu greckiego dotyczącymi ochrony osób ubiegających się o azyl, Centrum Językowe Caritas w Karatepe oferuje obecnie lekcje języka angielskiego i greckiego. Wybuch pandemii sprawił, że zwiększyły się nierówności społeczne, a młodzi migranci i uchodźcy stali się jeszcze bardziej podatni na zagrożenia. Z tego powodu dzieci i ich rozwój zasługują na szczególną uwagę. Obecny projekt edukacyjny ma na celu zapewnienie, że będą one dorastać w zdrowym i chronionym środowisku, gdzie mogą chodzić do szkoły. Edukacja jest jedną z dróg pozwalających na wyrwanie się z obozów dla uchodźców, w których panują straszne warunki. Papież Franciszek nazwał je piekłem. Przykładowo w obozie Moria na wyspie Lesbos jest miejsce dla 3000 osób, a mieszka tam 15 tysięcy.
Naszym pragnieniem jest, aby to miejsce poprzez sztukę ceramiczną, malarską, rzeźbiarską i wszelkie inne jej wyrazy ukazywało wiarę, własną pobożność czy osobiste doświadczenie krzyża, powiedział biskup Caltagirone na Sycylii o powstającym tam Muzeum Krzyża Świętego. Zostanie ono otwarte we wrześniu w Sanktuarium Santissimo Crocifisso del Soccorso.
Biskup Calogero Peri przypomniał, że w sanktuarium tym znajduje się namalowany na skale wapiennej krzyż, u którego stóp klęczy święta Brigida w postawie kontemplacyjnej modlitwy. Malunek ten został odnaleziony na początku XVIII wieku w kościele zniszczonym kilka lat wcześniej przez trzęsienie ziemi. To miejsce jest wyzwaniem i ważnym punktem życia duchowego naszego regionu, miejscem, gdzie od razu po przybyciu oddycha się inną atmosferą. Biskup Caltagirone zaznaczył, że powstające muzeum będzie okazją do jasnego ukazania centralnego miejsca krzyża w naszej wierze. Może się ono także stać miejscem nieustannej katechezy płynącej z kontemplacji różnorakiego ukazywania krzyża w sztuce.
Kardynał Konrad Krajewski konsekrował we Lwowie nowy rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Świątynia ta jest wotum za jego pontyfikat i przypomnieniem papieskiej pielgrzymki na Ukrainę. Papieski jałmużnik wmurował też kamień węgielny pod przytulisko dla bezdomnych kobiet i samotnych matek.
Watykański kardynał, pełniący funkcję papieskiego jałmużnika, poświęcił wczoraj fundamenty przytuliska dla bezdomnych kobiet, jakie we Lwowie budują siostry Albertynki.
Ten dom chcemy uczynić, tak jak sama nazwa mówi, przytulisko.
Siostra Hieronima Konradzka, przełożona lwowskich Albertynek.
Żeby był przytulny dla każdego, nie zważając na wyznanie, chcemy im dać ciepło, bezpieczeństwo, by tutaj odzyskali swoją godność.
Były ceremoniarz Jana Pawła II konsekrował także kościół, który powstał nieopodal miejsca, w którym papież Polak w roku 2001 podczas wizyty we Lwowie sprawował mszę świętą. Kościół świętego Jana Pawła II jest jedną z nowych parafii powstających na obrzeżach miasta, które obecnie dynamicznie się rozwijają. Jest też znakiem odradzającego się po komunistycznych prześladowaniach kościoła katolickiego.
To jest jakby taki owoc dojrzałości tej wizyty sprzed 20 lat.
Kardynał Konrad Krajewski.
On nie powstał natychmiast, rok po, dwa lata po. A to pokolenie, które będzie widziało ten kościół, przecież ich nie było. To jest tak, jak siewca sieje, potem potrzeba jest dużo cierpliwości, żeby to ziarno zeszło i ono dzisiaj wschodzi tutaj w Lwowie.
W dniu dzisiejszym kardynał Krajewski przewodniczył uroczystościom odpustowym w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Berdyczowie. Na Ukrainie jest to miejsce licznych pielgrzymek pieszych, które zmierzają tutaj na odpust Matki Bożej Szkapleżnej. W tym roku zostały one w wyniku obostrzeń związanych z pandemią znacznie ograniczone. Niemniej jednak małe grupy pątników, przynajmniej w sposób symboliczny i gwarantujący ciągłość pielgrzymowania, dotarły do Berdyczowa. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.